I mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, pani Anna Łabuszewska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autorka bloga 17 mgnień Rosji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jewgenij Prigorzyn oskarża rosyjskie wojsko o atak na swoich najemników. Sam też został oskarżony o próbę przewrotu. W tych tak naprawdę tej niewielkiej jeszcze ilości informacji, które do nas docierają, jak możemy na ten moment skomentować sytuację w Rosji? Czy możemy mówić, że jesteśmy o włos od wojny domowej?
Możemy mówić, że Jewgenij Prigorzyn podjął próbę zamachu stanu. To, czy można to już nazwać pełnokrwistym zamachem stanu, też jeszcze zależy od tego, w jaki sposób się rozwiną dalsze wydarzenia, bo warto zwrócić uwagę, że w tych wystąpieniach, które Prigorzyn wrzuca do mediów społecznościowych, bardzo zresztą sprawnie jego służba prasowa działa i dopływ tych komunikatów od Prigorzyna jest stały. Prigorzyn w żadnym z tych komunikatów nie wystąpił przeciwko Putinowi. Putin miał dzisiaj wystąpienie, w którym nazwał Prigorzyna zdrajcą. Ci, którzy znają język Władimira Putina, no to mogą przetłumaczyć to jako zapowiedź rozprawy, że nie będzie litości dla Prigorzyna, że Prigorzyn przekroczył granicę, przestał być lojalny, a takich graczy Putin ze swojego środowiska eliminuje i też poddaje karze. No takie są zamiary. Na co Prigorzyn odpowiedział, że w żadnym razie nie jest zdrajcą, że chce tylko poprawy sytuacji, chce, żeby armia zaczęła walczyć, chce wyeliminowania z kolei wierchuszki Ministerstwa Obrony i generałów, którzy odpowiadają za wojnę w Ukrainie. Wojnę, którą w ocenie Prigorzyna prowadzą dyletancko i ta wojna nie przynosi spodziewanych efektów. Takie są zadania, które sobie postawił Prigorzyn. Nie obalenie władzy, on nie mówi o tym, że chce obalić Putina, on mówi o tym, że chce zmiany na tych najwyższych stanowiskach w armii, najwyższych stanowiskach w Ministerstwie Obrony.
Czy jeżeli przyjmiemy taki scenariusz, że w Prigorzynowi udałoby się taką zmianę wymusić, no zmianę kierownictwa, jak rozumiem, w rosyjskim Ministerstwie Obrony i nie tylko, to może tutaj jeszcze dojść do jakiegoś konsensusu, do jakiejś zgody?
Czy to jest bardzo trudno zwróżyć z tych fusów? Można tylko powiedzieć, że tak. Prigorzyn ma swoją armię prywatną. To jest efekt, bezpośrednia konsekwencja tego, co się stało we wrześniu ubiegłego roku, kiedy po udanej kontrofensywie ukraińskiej Putin podjął decyzję, że puszcza na front ludzi właśnie z prywatnych firm wojskowych, takich jak Wagner, czy WK Wagner, czyli właściwie złamał ten żelazny monopol państwa, władzy państwowej na przemoc. Jeżeli ludzie dostali broń do ręki, są strukturą zorganizowaną, tak jak właśnie Wagnerowcy, którzy są otrzaskani na polu boju, na polach bitwy. To znaczy, że tylko jest kwestią czasu, kiedy zwrócą tę broń przeciwko, na przykład przeciwko władzom. Bo i trzeba ich będzie również przemocą pozbawiać tej broni. I to się teraz dzieje. Jakie naprawdę cele sobie stawia Prigorzyn, kto za nim stoi, no tego nie wiemy na razie, dlatego że jest wielki chaos. Znamienne jest to, o czym powiedział przedmówca, że rosyjskie elity się zachowują z takim dystansem. No to rzeczywiście jest taki wyćwiczony, myślę, sposób zachowania, że lepiej się nie wychylać. Dopóki sytuacja się nie wyklaruje, lepiej się nie wychylać. Mamy teraz jeszcze też taką ciekawą informację z ostatniej dosłownie chwili, że samolot Putina wystartował z lotniska Wnukowo i nie wiadomo dokąd leci. Najpierw była informacja, że do Petersburga, potem, że być może do Tweru. A rzecznik prasowy prezydenta zapewnia, że Putin jest na Kremlu. No i to jest też, myślę, ważna okoliczność. Jeżeli przywódca w takiej chwili znika z Kremla, no to mówi o tym, że nie jest pewien tego, w jakim kierunku będą się rozwijać wydarzenia. Prigożyn się przechwala, że za nim stoi co najmniej pół armii, że ludzie zaczną przechodzić na jego stronę. To zobaczymy. To jest jego marzenie, jego przechwałka.
Pani redaktor, ale pozwolę sobie tutaj na moment, na małe wtrącenie, czy jednak nie jest tak, że to, co się do tej pory wydarzyło, to, co mogliśmy obserwować, to nie jest zaskoczenie dla Władimira Putina, że jednak no, z pewną łatwością Prigożyn przekonuje część żołnierzy, aby ci przechodzili na jego stronę, albo przynajmniej nie atakowali Wagnerowców, bo oni cały czas jednak posuwają się do przodu.
Tego nie wiemy, czy się posuwają do przodu, bo to są bałamutne informacje i być może tak jest. Oni są, to co możemy powiedzieć, że wczoraj wieczorem opanowali Rostów, najważniejsze punkty w Rostowie. Przede wszystkim wzięli pod kontrolę siedzibę sztabu Południowego Okręgu Wojskowego. To jest bardzo ważny sztab, dlatego że bezpośrednio z tym regionem toczy się wojna, jest front. W związku z tym tam powinna być jakaś wzmocniona ochrona choćby. Tam bez oporu, nikt nie stawił oporu Wagnerowcom, oni weszli, przejęli ten sztab, przejęli sztab regionalny FSB, nie walczyli z Rosgwardią, czy też Rosgwardia im nie stawiała oporu. Natomiast nie wiemy, jakimi on siłami w tej chwili dysponuje, Prigożyn, jakie ma siły. Mówi o tym, że za nim stoi 25 tysięcy ludzi. No to jest za mało, żeby zagrozić reszcie armii, jeżeli ta reszta armii pozostanie lojalna wobec ministra obrony i wobec Putina. No, tutaj też trudno powiedzieć, w którym kierunku pójdzie teraz rozwój wydarzeń i czy Prigożyn będzie miał na tyle sił, żeby pokonać drogę z Rostowa do Moskwy i tam swoje porządki chcieć zaprowadzić. Moskwa się w tej chwili zmieniła w twierdzę. Zresztą ten plan postępowania na wypadek jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, nazywa się twierdza, forteca. Zostało to wdrożone wczoraj wieczorem już, bardzo spektakularny sposób. Ten plan polega na tym, żeby zmobilizować wszystkich funkcjonariuszy MSW. To dotyczy zarówno policji, służb tych specjalnych oddziałów prewencyjnych, jak i wojsk wewnętrznych. Czyli wszystkie ręce na pokład, obstawiamy najważniejsze obiekty w Moskwie, to jest stolica, to jest najważniejszy punkt, tutaj są władze. I w mediach społecznościowych już wczoraj pojawiały się filmiki z ulic Moskwy, z tego jak są obstawiane te najważniejsze punkty. Parlament, Kreml, siedziby resort obrony i resorty siłowe. Także to było pokazane, że Prigożyn, jeżeli zechcesz ruszyć na Moskwę, to tutaj my się obronimy. To nie będzie tak łatwo. Ale czy to jest tylko demonstracja, czy to jest znowu tylko fasadowe działanie, no to czas pokaże.
To czas pokaże. To jeszcze na zakończenie spójrzmy na moment na Ukrainę. Czy teraz Ukraina powinna jeszcze ruszyć ze wzmocnioną siłą, z ofensywą, czy może poczekać na rozwój sytuacji, poczekać aż być może Rosja sama się osłabi?
To bardzo ciekawe zagadnienie. Widzę, że z Ukrainy dochodzą takie informacje, że bunt buntem, a ostrzał rakietowy Kijowa w nocy nastąpił zgodnie z takim ostatnio wyznaczonym standardem. Więc zresztą sam Prigożyn mówi, że on nie po to robi swoje tutaj porządki, żeby osłabiać ojczyznę, tylko po to, żeby właśnie się wzmocnić i dać łupnia Ukraińcom.
I jak będzie, to już czas pokaże. Ja tymczasem bardzo dziękuję za komentarz pani Anna Łabuszewska, związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, ale także autorka bloga 17 Mgnień Rosji, który bardzo serdecznie państwu polecam. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiała Jaśmina Nowak teraz. Jaśmino, i proszę państwa, posłuchamy fragmentu wywiadu, który przeprowadził Iwan Sawanowicz z białoruskiej redakcji Radia Wnet z Olgą Romanową, prezesem fundacji, która pomaga więźniom politycznym. Posłuchajmy.
Wiemy, że Jewgenij Prigożyn rekrutował ochotników na wojnę w rosyjskich więzieniach. Czy wiadomo coś o stosunku rosyjskich elit przestępczych do buntu Prigożyna? Czy są gotowi go wesprzeć?
Kryminalne krugi, w principie, główny wór w zakonie, który siedzi teraz w rosyjskiej tyrmie, to Szakro Młodoj, i on z pół roku nazad wypuścił...
Zasadniczo głównym złodziejem, który obecnie siedzi w rosyjskim więzieniu, jest młody Szakro, a 6 miesięcy temu wypuścił Grybs, w którym napisał, że dobrze jest podtrzymywać wojnę i walczyć na niej. Jeśli chodzi o Prigożyna, myślę, że oczywiście złodzieje poczekają, aż on wygra, a potem, jak zwykle to robią, przysięgną. Teraz ich przysięga nie będzie miała żadnego znaczenia. Prigożyn ma ze sobą 25 tysięcy ludzi, z czego połowa to byli więźniowie. Dodatkowo w Rosji jest 25 tysięcy więźniów. Prigożyn co prawda podaje inną liczbę, 32 tysiące, ale tak nie jest, bo jest około 25 tysięcy tych więźniów, których Prigożyn uwolnił i którzy przeszli z nim przez wojnę. Byli na froncie przez 6 miesięcy i są lojalni wobec niego. Na dodatek skończyły im się pieniądze. Mają traumę wojenną, a także traumę więzienną. Warto zaznaczyć, że oczywiście nie znaleźli swojego miejsca w społeczeństwie. Nie angażują się społecznie. Dlatego chętnie dołączył do Wagnera. W zasadzie Prigożyn może podwoić dotychczasowy stan osobowy.
Nikt nie zajmuje się socjalnej służby, nikt. I dlatego oni teraz z udowodnieniem przymykają do Prigożyna ЧВК Wagner, i w принципе, on może tu udwoić swoją siłę nynieszną.
Czy powinniśmy oczekiwać otwarcia więzień i uwalniania więźniów, gdy Wagner dotrze do zakładów karnych w Rosji i przejmie je pod swoją kontrolę?
No, wy znacie, ja bym nie stał na to stawiać, jeśli on to zrobi.
Nie stawiałabym na to. Jeżeli to zrobi, to będzie jednorazowy, demonstratywny akt. Jemu to nie jest potrzebne. Więźniowie, którzy siedzą w więzieniach, go nie znają i dodatkowo trzeba ich szkolić. Warto zaznaczyć, że prawdopodobnie stęsknieni więźniowie rozbiegną się po domach. Dlatego nie postawi na nich, ponieważ jest mu dużo łatwiej werbować wojskowych, którzy mu się poddają. Proszę zobaczyć, w obwodzie woronieckim jednorazowo dołączyło do niego 180 rosyjskich żołnierzy.
To mnogo.
Wiemy też, że zwolnieni po wojnie byli więźniowie Wagnera znów popełniają przestępstwa. Czy wiadome jest, jak to wpływa na stosunek zwykłych Rosjan do postaci Prigożyna i jego działań?
No, wy znacie, prostemu
srednio Rosji. Zwykłym obywatelom Rosji wytłumaczono, pokazując przepis, na podstawie którego mogą dostać 15 lat za dyskredytację ochotników specjalnej wojennej operacji. A to są właśnie więźniowie. Dlatego nawet prokuratorzy boją się ich oskarżać o nowe przestępstwa, no chyba, że jest to coś poważnego, wyjątkowe przestępstwo. Wtedy działają, ale ogólnie starają się tego nie robić.
A tak nie.
Wywiad z Olgą Romanową przeprowadził Iwan Sawanowicz z białoruskiej redakcji Radia Wnet, która też oczywiście działa przez całą noc aż do tej pory, ale głos, który państwo słyszeli, należał do Artura Żaka, który ten wywiad przetłumaczył i udostępnił słuchaczom specjalnego programu w Radiu Wnet. Jaśmina Nowak wróciła do studia.
Wróciłam do studia, cały czas śledzę informacje wrzucane przez, między innymi przez dziennikarzy Radia Wnet, przez wschodnią grupę Radia Wnet, i cytujemy za portalem Możemy objaśnić. Rosyjscy urzędnicy zaczęli opuszczać Moskwę. Samoloty oddziału lotniczego Rosja w towarzystwie odrzutowców biznesowych lecą ze stolicy do Pitera, czyli do Sankt Petersburga. Co najmniej 3 samoloty specjalnej lotniczej eskadry Rosja przeleciały z Moskwy do Petersburga. W odniesieniu, to jest cytowane za serwisem Flight Radar, nie wiadomo, kto jest na pokładzie, ale z tych samolotów to wiadomo, że korzystają wysocy rangą rosyjscy urzędnicy. Innych dywizjonów lotniczych Rosja z Moskwy w kierunku Sankt Petersburga wystartował samolot Tu-214PU. W nazwie samolotu oznacza, że ma centrum sterowania, czyli ten sam czerwony przycisk. To będzie trzeba jeszcze rozszyfrować dla słuchaczy Radia Wnet, ale to, co jest jeszcze istotne, kolejne źródła donoszą, że władze państwowe mogą zostać czasowo przeniesione do Petersburga właśnie z Moskwy. I to oczywiście wynika z sytuacji, która ma obecnie miejsce, z tego, że Wagnerowcy zmierzają w stronę Moskwy. To są przynajmniej słowa, które wypowiada sam Prigożyn. Ponadto, możemy objaśnić, ten portal napisał, że samolot najbogatszego członka rządu, wicepremiera Denisa Manturowa, wyleciał z Moskwy i kieruje się w stronę tureckiego Dalamanu. To są te najnowsze informacje, które pokazują, że pewien chaos panuje obecnie na Kremlu.